Galacjan 5 rozdział, wersety od 2 do 12. Oto ja, Paweł, powiadam wam, jeśli się dacie obrzezać, Chrystus wam nic nie pomoże. A oświadczam raz jeszcze każdemu człowiekowi, który daje się obrzezać, że powinien cały zakon wypełnić. Odłączyliście się od Chrystusa wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia. Wypadliście z łaski. Albowiem my w duchu oczekujemy spełnienia się nadziei usprawiedliwienia z wiary. Bo w Chrystusie Jezusie ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz wiara, która jest czynna w miłości. Biegliście dobrze. Któż wam przeszkodził być posłusznymi prawdzie? Namawianie takie nie pochodzi od tego, który was powołuje. Trochę kwasu całe ciasto zakwasza. Jestem co do was przekonany, w Panu, że nie inaczej myśleć będziecie, a ten, kto was niepokoi, kimkolwiek by był, poniesie karę. A ja, bracia, jeśli jeszcze obrzezanie głoszę, za co jeszcze jestem prześladowany? Przecież wtedy ustaje zgorszenie krzyża. Bodajby siebie uczynili rzezańcami ci, którzy was podburzają. Ostatnim razem skupialiśmy się na wersetach od 2 do 6 i mówiliśmy, czym jest chrześcijaństwo, na czym ona polega. Dzisiaj chciałbym, abyśmy się skupili na wersetach od 7 do 12. I zobaczyli, co te wersety dzisiaj mówią do nas. Któż wam przeszkodził być posłusznymi prawdzie? Biegliście dobrze. Któż wam przeszkodził być posłusznymi prawdzie? W 2009 roku na biatlonowych mistrzostwach świata w Pyeongchang w biegu pościgowym Norweg, który wystartował z pierwszym numerem, pomylił trasę wyścigu i pobiegł poza wyznaczoną trasą. Problem nie byłby duży, gdyby dotyczył tylko Norwega, ale za Norwegiem pobiegło 10 innych osób, w tym i Polak Tomasz Sikora. Skończyło się tą karą w postaci doliczenia minuty do uzyskanego czasu. Sikora ostatecznie zajął 6 miejsce, ale to nas nie interesuje teraz. W każdym razie, dlaczego tylko albo aż 10 osób pobiegło za Norwegiem? Prawdopodobnie każda z tych osób polegała na zawodniku, który jest z przodu. Albo polegała na śladach pozostawionych przez poprzedników. Pierwszy źle pobiegł, więc ten, który polegał na pierwszym zawodniku, a Norweg był nowym liderem, można powiedzieć, więc prawdopodobnie zakładał, skoro Norweg pobiegł tędy, a on jest liderem, to znaczy, że on pobiegł dobrze. Więc nikt nie zakładał, że ten lider, ten Norweg, może pomylić trasę. Więc ci ludzie, ta dziesiątka, można powiedzieć, ślepo pobiegła za Norwegiem. Paweł, apostoł Paweł, mówi o swoim życiu, o życiu w wierze w Pana Jezusa, jako o biegu. Ale nie mówi tego w kategoriach o biegu na ślepo, do jakiegoś bliżej nieokreślonego celu. Nie, dla niego to jest bieg z konkretnym celem, z konkretną metą. On biegnie do konkretnego miejsca, ma cel. Jest to pewnego rodzaju maraton, ponieważ jest to bieg długodystansowy. Całe życie, do końca swoich dni. Paweł mówi, że nie biegnie na oślep. Dokładnie wie, dokąd zmierza i po co. Dokładnie wie, gdzie jest meta i konsekwentnie do niej zmierza. Na przykład w 2 liście do Tymoteusza, w 4 rozdziale, 7 wersecie mówi: dobry bój bojowałem, biegu dokonałem. Wiarę zachowałem, a mówi to w momencie, kiedy wie, że rozstanie się z życiem. W innym liście, w liście do Koryntian, w 1 liście do Koryntian mówi: ja biegnę tak, nie jakby na oślep, tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał. Więc on widać, że jest, że on dokładnie wie, dokąd biegnie. Dlaczego to jest, że tak jest, że Paweł nie biegnie na oślep? Skąd wie, że tam, gdzie biegnie, to jest właściwy kierunek, to jest właściwa trasa? Paweł to wie, ponieważ zna prawdę. Wie, od kogo ją otrzymał, tą prawdę. Sam Pan Jezus stanął na jego drodze i powołał go do tego biegu i pokazał mu, gdzie ma biec, jak ma biec. Pokazał mu prawdę. Galacjanie, kiedy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, też zaczęli bieg. I Paweł mówi, że do pewnego czasu biegli dobrze, ale w momencie, kiedy przestali być posłuszni prawdzie, zboczyli z trasy i już dobrze nie biegną. Nie biegną we właściwą stronę. Żeby dobrze biec, trzeba być posłusznym prawdzie. Żeby dobrze biec, trzeba być posłusznym prawdzie. I to nas prowadzi do pierwszego punktu, do tego, o czym chcę mówić. Żeby dobrze biec, żeby być posłusznym prawdzie, to prawdę trzeba znać. Kiedy Pan Jezus stanął przed Piłatem, Piłat zadał Jezusowi pytanie, co to jest prawda? Piłat przesłuchiwał Jezusa i kiedy Jezus powiedział, że narodził się na to i na to przyszedł na świat, aby dać świadectwo prawdzie i że każdy, kto z prawdy jest, słucha Jego głosu, na te słowa Piłat powiedział, co to jest prawda? Więc to pokazuje, że Piłat nie wiedział, o czym Jezus mówi, nie wiedział, czym jest prawda, a raczej kim jest prawda. Skoro Piłat nie znał prawdy, to nie mógł być jej posłuszny. Więc żeby móc dobrze biec, to trzeba prawdę znać. To jak biegacz musi mieć czy znać trasę biegu. Więc kiedy Paweł pyta o to, kto im przeszkodzi, Galacjan, o to, kto im przeszkodził być posłusznymi prawdzie, to o jaką prawdę mu chodzi? Czym w tym fragmencie jest prawda dla Pawła? Czytaliśmy wcześniej w drugim rozdziale, w piątym wersecie. W tym wersecie pojawia się stwierdzenie prawda Ewangelii. I jest to powiedziane w kontekście usprawiedliwienia z wiary w Jezusa Chrystusa w odróżnieniu do usprawiedliwienia przez uczynki zakonu. Prawda Ewangelii to jest usprawiedliwienie z wiary w Pana Jezusa Chrystusa. W piątym rozdziale, wersety 2 i 6, to co tydzień temu mówiliśmy, Paweł pokazuje, że ci, którzy chcą być usprawiedliwieni przez uczynki zakonu, czego wyrazem jest obrzezanie, odłączyli się od Chrystusa, wypadli z łaski. W tym kontekście Paweł pyta, co im przeszkodziło być posłusznymi prawdzie, więc prawda ma związek z usprawiedliwieniem z wiary w Jezusa Chrystusa. Jest to prawda Ewangelii. Więc kiedy Paweł pyta, kto wam przeszkodził być posłusznym prawdzie, to inaczej mówi, czy też pyta, kto was odwiódł od polegania wyłącznie na Jezusie Chrystusie w kwestii bycia w porządku przed Bogiem. Kto was odwiódł od wiary w to, co głosi Ewangelia. Kto was odwiódł od tego, by zawierzyć Chrystusowi i polegać wyłącznie na Nim. Ponieważ tą prawdę poznali Galacjanie. Tą prawdę, że zbawienie jest w Jezusie Chrystusie, że Jezus jest odkupieniem, jest odkupicielem świata. Poznali ją nie tylko swoim umysłem, ale co ważniejsze, przyjęli ją do swojego życia. Pan Jezus stał się ich Panem, ich Zbawicielem, więc przyjęli tą Ewangelię, przyjęli prawdę głową i sercem. I o takiej znajomości prawdy tutaj mówimy. Nie tylko intelektualnej, ale intelektualnej i takiej doświadczalnej, że to, co słyszą, rozumieją i postępują zgodnie z tym, co ta prawda mówi. Ktoś może powiedzieć, ja nie znam prawdy, ale znam kogoś, kto wydaje mi się, albo jestem przekonany, że prawdę zna. Więc co jeśli polegasz na takiej osobie? Skoro nie znasz prawdy, to skąd możesz wiedzieć, że tamta osoba zna prawdę? Bo zrobiła tytuł? Bo ma autorytet? Bo co? Nie możesz być tego pewien, ponieważ nie znasz prawdy. A jeżeli ten, który biegnie przed tobą, też nie zna trasy, może mu się wydawać, że zna trasę, ale faktycznie jej nie zna, to jaki będzie twój stan? Pismo Święte mówi o tym, że tacy ludzie są jak dwaj ślepcy. Ślepy ślepego prowadzi. Obaj wpadną do dołu, obaj wpadną do jeziora ognistego, do piekła. Prawdę trzeba znać dla samego siebie. ponieważ każdy z nas za samego siebie zda sprawę Bogu. A jeżeli powiesz Bogu, że nie dołożyłeś starań, aby poznać prawdę, tylko polegałeś na osobie trzeciej, która biegła przed tobą, to jak myślisz, to czy będzie to świadczyło pozytywnie, czy to będzie świadczyło na twoją korzyść i przeciwko tobie? W tak ważnej sprawie jak życie wieczne nie podjąłeś żadnego trudu, by sprawdzić, czy dobrze biegniesz. Więc to tylko może świadczyć na twoją niekorzyść. Bez prawdy, bez znania, poznania prawdy nie ma mowy o dobrym biegu, o biegu na właściwej trasie, we właściwym kierunku, do właściwego celu. Prawda mówi tobie, czy biegniesz dobrze, dobrą trasą. Prawda pokazuje nam odcinki do przebiegnięcia. Pokazuje nam, gdzie jesteśmy w danej chwili. Dzięki prawdzie możemy korygować nasz bieg, jeżeli okazuje się, że gdzieś zboczyliśmy. Więc po pierwsze trzeba znać prawdę. A druga rzecz, na którą wskazuje tutaj apostoł Paweł, jest taka, że prawda jest ciągle atakowana. Prawda jest ciągle niewygodna dla wielu. Pan Jezus przyniósł prawdę. Pan Jezus powiedział sobie, ja jestem prawdą. Tak, ja jestem droga i prawda i życie. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie. I co robili? Zwalczali Pana Jezusa. Atakowali Go. Próbowali Go podchwycić na jakimś słowie, żeby coś powiedział niezgodnego z tym, co mówi prawo mojżeszowe, żeby mieć argument do tego, żeby Go zabić. Pan Jezus ostrzegał, że skoro Jego prześladowali, skoro Jego zwalczali, to tak samo będzie z tymi, którzy idą za Nim, którzy Go naśladują. Prawda jest niewygodna. I zanim Pan Jezus odszedł, ostrzegał nas przed tym, że pojawią się fałszywi nauczyciele, którzy będą wypaczać prawdę. Ostrzegał przed antychrystami. Nam może się wydawać, że kwestia antychrystów to jest kwestia przyszłości. Kilka lat temu czytałem w Wysokich Obcasach bodajże artykuł mówiący o tym, że obecnie na terenie Rosji funkcjonuje 7 antychrystów. 6 już jest ujawnionych, mają swoich naśladowców, mają swoje terytorium, w którym funkcjonują, więc 6 ich jest, a 7 czeka na ujawnienie. A to jest tylko sama Rosja. Bo są jeszcze antychryści w innych krajach. Apostoł Paweł wezwał starszych z Efezu do siebie, ponieważ wiedział, że ma zostać wydany, prawda, czy ma zostać uwięziony, więc miał zostać, myślał, że się rozstanie życiem, więc wezwał starszych z Efezu do siebie, żeby z nimi się pożegnać, żeby dać im ostatnie wskazówki. I w Dziejach Apostolskich, w 20 rozdziale, w 29 wersecie i 30 mamy tak napisane: ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody, nawet pomiędzy was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Wejdą między was wilki drapieżne, więc jest mowa o zagrożeniu z zewnątrz. Ludzie będą atakować prawdę, ludzie, którzy nie są chrześcijanami i dla nich prawda jest niewygodna. Dla nich prawda jest politycznie niepoprawna. Ale też Paweł ostrzega nas, że pomiędzy nas samych wyjdą ludzie, którzy będą mówić rzeczy przewrotne po to tylko, żeby pociągnąć ze sobą uczniów. Więc ataki są i z zewnątrz, i z wewnątrz. I mam kontakt z taką grupą ludzi, którzy wywodzą się ze środowiska ewangelicznego. Rodzice w kościołach ewangelicznych tutaj z Warszawy od wielu lat. Oni na szkółki niedzielne chodzili do tych kościołów razem z rodzicami, a dzisiaj gdzieś zdryfowali, że głoszą rzeczy przewrotne. Głoszą rzeczy takie, które można powiedzieć ucho łechce i ciągną innych ludzi za sobą, swoją stronę. Więc potrzebujemy być świadomi tego i nie dziwmy się, kiedy jakaś burza dzieje się dookoła nas. Prawda była, jest i będzie atakowana. Będą ludzie, którzy będą się sprzeciwiać prawdzie. Nie tylko ci na zewnątrz, ale też ci wewnątrz Kościoła. Będą robić rzeczy, mówić rzeczy, byle tylko odciągnąć ludzi od Chrystusa, przyciągnąć do siebie. Więc co nas prowadzi do trzeciego punktu. Jeżeli chcemy być posłuszni prawdzie, to musimy prawdę znać. Musimy mieć świadomość, że prawda jest atakowana. I to trzeci punkt, że musimy prawdę chronić, dbać o prawdę. Ponieważ dobry bieg jest zależny od naszego posłuszeństwa prawdzie, to prawdę musimy chronić, aby nie została zniekształcona czy wypaczona. Juda napisał w swoim liście, w pierwszym rozdziale, w wersetach 3 i 4. Umiłowani, zabierając się z całą gorliwością do pisania do was o naszym wspólnym zbawieniu, uznałem za konieczne napisać do was i napomnieć was, abyście podjęli walkę o wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. I tutaj podaję wam, dlaczego. Wkradli się bowiem pomiędzy was jacyś ludzie, na których od dawna wypisany został ten wyrok potępienia, bezbożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i zapierają się naszego jedynego władcy i Pana Jezusa Chrystusa. Walka o wiarę jest to walka o prawdę. O to, co jest prawdą, o to, co jest fałszem, tak? Czy też, zwalczając fałsz, walczymy o prawdę. Wiara tutaj oznacza zbiór prawd Ewangelii, które zostały przekazane, w które człowiek wierzący powinien wierzyć. A ponieważ weszli ludzie pomiędzy nich i zaczęli głosić rzeczy niezgodne z prawdą, więc ta Ewangelia, ta prawda była zagrożona. Dlatego napomina swoich adresatów, aby coś z tym zrobili, aby podjęli walkę o wiarę, o to, żeby ta wiara, czy też ten zarys, ta prawda Ewangelii została zachowana u nich. Dlaczego? Ponieważ trochę kwasu, całe ciasto zakwasza, trochę fałszywej nauki, jeżeli się nic z tym nie zrobi, wpłynie na całość naszego systemu wiary. Tak to wypaczy, że całość będzie nie do przyjęcia. Więc jak chronić prawdę? Powstaje pytanie. Jak chronić prawdę? Jak chronić prawdę? Tak? Co możemy nauczyć się z tego, co nam mówi Paweł? Po pierwsze, musimy trzymać się prawdy, a nie osoby. Oczywiście wiemy, że prawda reprezentuje Jezusa Chrystusa. Jeżeli trzymamy się Jezusa Chrystusa, to trzymamy się prawdy. Jeżeli trzymamy się prawdy, to trzymamy się Jezusa Chrystusa. Ale też może tak być, że można to inaczej rozumieć, prawda? Że apostoł Paweł przyniósł Galacjanom Ewangelię. W związku z tym oni przyjęli to, co Paweł nauczał. I dla nich Paweł był autorytetem. Więc naturalne było dla Galacjan było to, że oni trzymali się tego, co mówi Paweł. Ale Paweł w liście do Galacjan na początku mówi takie słowa. Ale choćbyśmy nawet my, czyli między innymi Paweł, albo anioł z nieba zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Więc Paweł wskazuje na możliwość, że sam może zboczyć od prawdy i zwiastować inną Ewangelię. Więc jego staraniem, jego dążeniem jest, żeby ludzie nie trzymali się jego osoby kluczowo, prawda, bo on jest tylko człowiekiem, ale żeby trzymali się i stali twardo na gruncie Ewangelii, żeby trzymali się prawdy. Oczywiście tak długo, jak Paweł zwiastuje prawdziwą Ewangelię, jest człowiekiem, którego należy słuchać i naśladować. Ale w momencie, gdyby przyszedł z inną Ewangelią, to jest człowiekiem, który jest pod przekleństwem. I tutaj można dać przykład apostoła Piotra, też wzięty z listu do Galacjan. Jest to historia Pawła i Piotra. Paweł razem z Piotrem byli w Galacji u pogan. No i Piotr razem z poganami jadał. I nie było żadnego problemu dla Piotra. Jadał to, co jedli poganie, prawda? A poganie, jedli generalnie wszystkie rodzaje mięs. Nie pogardzali wieprzowiną. Żydzi nie mogli jeść wieprzowiny. Więc Piotr nie narzeka, tylko ja to wszystko, co jedli poganie, razem z pogańskimi chrześcijanie pochodzenia pogańskiego. Nie było dla niego problemu, ale w momencie, kiedy przyszli Żydzi z Jerozolimy od Jakuba, to Piotr powiedział, okej, ja muszę postępować tak po żydowsku. Muszę postępować po żydowsku, nie mogę jadać tego, co jadają poganie, i oddzielił się. I w ten sposób pokazał, że to, co jesz, jest istotne dla twojego zbawienia. I Paweł powiedział, że Piotrze, ty postępujesz obłudnie. Ponieważ w ten sposób pokazujesz, że zbawienie jest zależne od tego, co ty robisz. Od przestrzegania zakonu, podczas gdy tak nie jest. Podczas gdy zbawienie jest zależne wyłącznie od wiary w Jezusa Chrystusa. I za Piotrem poszli inni ludzie. Dlatego Paweł publicznie go upomniał. Więc jeśli trzymamy się prawdy, to nie ma problemu, kiedy autorytet nasz, kiedy nasza osoba, na której polegamy, gdzieś odejdzie na bok. A tak się może zdarzyć. Więc po pierwsze chronimy Ewangelię, czy też prawdę, poprzez to, że trzymamy się prawdy, a nie jakiejś osoby. Po drugie, trzeba sprawdzać nauczanie, czy jest zgodne z Ewangelią, czy jest zgodne z prawdą. Trzeba weryfikować to, co słyszymy. Jest w Dziejach Apostolskich jest taki przykład Berejczyków, Żydów z Berei. Kiedy apostoł Paweł do nich przyszedł, jest powiedziane, że oni wykazali się szlachetnym postępowaniem. Dlaczego szlachetnym? Ponieważ wzięli Pismo Święte, czy Stary Testament, prawda, i weryfikowali to wszystko, co im apostoł Paweł mówił. Czyli nie wrzucili tego wszystkiego, co usłyszeli, można powiedzieć, na twardy dysk od razu i zakodowali. Nie. Oni wzięli Stary Testament i sprawdzali, czy faktycznie takie rzeczy mają, jak ten człowiek, apostoł Paweł nam tutaj próbuje wmówić. Więc trzeba sprawdzać, trzeba weryfikować na tyle, na ile jesteśmy w stanie to zrobić, prawda? Nie wolno się ekscytować rzekomo nową nauką, która w naszych uszach może brzmieć cudownie, rewolucyjnie. Trzeba ze spokojem spojrzeć, czy aby ta nowa nauka nie niesie ze sobą czegoś ukrytego, nie niesie jakiegoś haczyka, który gdzieś tam jest zakamuflowany, którego może już nie widzimy. Trzeba sprawdzić z tym wzorem, który mamy, z Pismem Świętym, czy tak się rzeczy mają, jak tam ktoś je przedstawia, czy próbuje nam powiedzieć. Więc trzeba trzymać się prawdy, trzeba weryfikować. I po trzecie, jeżeli jest osoba, która w kontekście Kościoła, czy pochodzi z zewnątrz Kościoła, która głosi rzeczy przewrotne, naucza fałszywą Ewangelię, to trzeba taką osobę zdyscyplinować. I tutaj mamy, Pan Jezus dał nam wskazówki, jak dyscyplinujemy osobę. I te wskazówki są zapisane w Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale, wersety 15 i 17. Więc trzeba to robić z pewną godnością, prawda, żeby nie podeptać człowieka. Bo to szybko można zrobić, łatwo można zrobić. Więc Pan Jezus powiedział tak, a jeśli by zgrzeszył brat twój, idź, upomnij go sam na sam. Jeśli by cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Jeśli by zaś nie usłuchał, weź ze sobą jeszcze jednego lub dwóch, aby na oświadczeniu dwóch lub trzech świadków była warta każda sprawa. A jeśli by ich nie usłuchał, powiedz zborowi. A jeśli by zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jak poganin i celnik. Więc widzimy, że jest pewien porządek, pewna procedura. I ostateczna rzecz, bycie jak poganin, celnik, oznacza wyłączenie ze zboru. Więc może być taka sytuacja, że ktoś, kto jest odpowiedzialny za nauczanie w Kościele, nieświadomie przyjął jakąś naukę, bez zweryfikowania. Po prostu spodobało mu się, wydało mu się to na pierwszy rzut oka zgodne z prawdą i zaczął powielać, czy też mówić, nauczać tą rzecz. Ale ktoś usłyszał, może to po prostu nieświadomie, prawda? Jesteśmy tylko ludźmi, więc możemy się mylić. Więc może takiej osobie po prostu być może wystarczy tylko pójść do niej i powiedzieć, słuchaj, to co ty nauczasz, to jest niezgodne z prawdą, z tym i z tym wersetem na przykład, bo Mamy tutaj taką jasną naukę, co do której no nie można nic, jakby nie można, której nie można podważyć. Nie można inaczej zinterpretować, są rzeczy proste, więc może wystarczy tylko to i ten człowiek powie: okej, widzę swój błąd, prawda, przepraszam Boga i was i to wystarczy. Ale jeżeli, no właśnie, ale to w kontekście Kościoła, ale też mówiliśmy o zagrożeniach, które są, wynikają z, przychodzą z zewnątrz, prawda, co wtedy, ponieważ no, są ludzie, którzy też głoszą różne rzeczy, którzy są antychryści, prawda, i którzy głoszą wspaniałe dla nich rzeczy, atrakcyjne, co wtedy? Więc w tym kontekście, kiedy Ewangelia jest atakowana z zewnątrz, jest zafałszowana z zewnątrz, to, no to trzeba po prostu takiej osoby unikać, tak? Takiej osoby trzeba unikać. Więc aby chronić prawdę, mamy trzy rzeczy. Trzeba trzymać się nie osoby, ale prawdy. Ponieważ osoba może się zmienić, prawda nie. Prawda się nie zmienia. Po drugie, trzeba weryfikować naukę, którą słyszymy, czy jest zgodna z prawdą. I po trzecie, trzeba dyscyplinować osoby, które głoszą fałszywie, czy też unikać osób, które głoszą fałszywie. Więc jakie zastosowanie? Wydaje się raczej oczywiste. No, czy znasz prawdę? Czy znasz prawdziwą Ewangelię? Bo jeżeli nie znamy, to nie mamy czego bronić. Jeżeli nie znasz prawdy, to nie biegniesz dobrze, ponieważ nie możesz być posłuszny temu, czego nie znasz. No, nie można wymagać od człowieka, który nie zna przepisów drogowych, żeby postępował, czy wyjechał na drogę i postępował zgodnie z nimi. No to jest niemożliwe. Więc jeżeli nie znasz prawdy, to Pan Jezus zaprasza cię, wzywa cię, żebyś upamiętał się, żebyś zawrócił z tej drogi niewiedzy, żebyś przyjął prawdę, żebyś przyjął Jezusa i zaczęła swój bieg wiary. Na czym lub na kim polegasz? Na człowieku jakimś, na jakimś autorytecie? Czy na prawdzie, która jest uosobiona w Jezusie Chrystusie? Na czym, na kim polegasz? Człowiek może zawieść. Chrystus nigdy. Prawda jest niezmienna. Prawda jest stała. Jezus jest prawdą. I to nas prowadzi do tego, żebyśmy nie pozwolili, aby Pismo Święte kurzyło się na naszych półkach, ale żebyśmy z niego korzystali, ponieważ jest dostępne dzięki Bogu w naszym ojczystym języku. Możemy je czytać i możemy je rozumieć. I tam możemy dowiadywać się, poznać, czym jest prawda. Możemy weryfikować, czy to, co inni głoszą, jest zgodne z tym, co Pismo Święte mówi, ponieważ Pismo Święte dla nas jest normą, jest autorytatywne. To jest Słowo Boże. I ostatnie pytanie. Czy weryfikujesz siebie, czy sprawdzasz, czy dobrze biegniesz? Jako wierzący musimy to robić, musimy weryfikować siebie, czy jesteśmy w zgodzie z prawdą. Czy weryfikujesz siebie? Amen. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Tobie za to, że mamy punkt odniesienia, który jest niezmienny, jest tym punktem na krajobrazie, który się nigdy nie zmienia. Panie, dziękujemy Ci za prawdę, którą przyniósł Jezus Chrystus. Za to, że to On jest prawdą, że ta prawda jest uosobiona w Nim. Panie, dziękujemy Tobie, że jeżeli trzymamy się Chrystusa, że trzymamy się prawdy Ewangelii, to trzymamy się skały, to jesteśmy jak zbudowani jak na skale i cokolwiek by się działo dookoła nas, to stoimy bezpiecznie. Panie, proszę Cię, przekonuj nas, abyśmy zawsze mogli polegać na Chrystusie, abyśmy mogli trzymać się Jego, abyśmy mogli funkcjonować w prawdzie. Koryguj nas, Panie, jeżeli gdzieś pojawia się jakaś chęć, jakaś pobudka do tego, żeby gdzieś tam zboczyć, żeby zejść w lewo lub w prawo, Panie, z tej drogi, którą wyznaczył nam Chrystus, z tej prawdy, jaką jest Chrystus. Strzeż nas, Panie, weryfikuj nas. Sprawdzaj nas, Panie, oceniaj, abyśmy mogli też my sami wiedzieć, gdzie jesteśmy. Niech prawda, niech ona nas weryfikuje, Panie. Niech ona nas weryfikuje, czy jesteśmy chrześcijanami, czy polegamy na Chrystusie, tak jak powinniśmy polegać. Panie, proszę Ciebie, aby to Słowo było, dotykało nas i mówiło do naszych serc, Panie. Abyśmy mogli powiedzieć, razem z apostołem Pawłem, u kresu naszych dni, Panie, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. Abyśmy mogli dobiec do mety, abyśmy mogli dobiec do tej nagrody, która jest dla nas przeznaczona w górze, do tego wieńca chwały, Panie. O to Cię proszę w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.